Witam jeszcze raz wszystkich. Myślę, że możemy się cieszyć z tego, że Pan Bóg daje nam dzisiejszy dzień, jako dzień, w którym możemy naprawdę być przed Nim, szukać Jego oblicza i też przeżywać to wszystko, co On daje nam przeżywać. Dzisiejszy dzień jest też, dzisiejsza niedziela jest taka wyjątkowa, dlatego że różne organizacje, to są rozmaite organizacje, częściowo to jest też inicjatywa różnych kościołów. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy o prześladowanych chrześcijan. I ja może poproszę o slajd teraz. Na tym slajdzie są zaznaczone różne miejsca, których chrześcijanie są w jakiś sposób prześladowani. I te kraje są oznaczone różnymi kolorami. Tam, gdzie jest, nie ma koloru, a raczej jest taki jakiś szary, to szarofioletowawy, to znaczy, że nie notuje się tam jakichś zmasowanych prześladowań chrześcijan. Natomiast żółty kolor oznacza najmniejsza intensywność, aż do czerwonej, gdzie jest ta intensywność największa. I zanim będziemy się modlić o te różne sprawy, to ja zaproponuję wszystkim coś takiego. Niestety nie mam tylu tych kartek, ilu tutaj nas jest, ale bardzo często efektem prześladowań Kościoła, wierzących ludzi, jest to, że dzieci zostają albo sierotami, albo zostają w takiej sytuacji, że rodzice muszą ich jakoś chronić, wysyłając je do różnych domów opieki. I tutaj akurat sprawa dotyczy krajów Ameryki Południowej. Na mapie Ameryki Południowej nie ma. Wygląda na to, że tam nie ma prześladowań, ale jednak bardzo często nawet mimo, że rządy państwa są sprzyjające Kościołowi, to na terenie Ameryki Południowej dochodzi bardzo często do tego, że jacyś partyzanci czy też jacyś mafiozi prześladują Kościół. I bardzo często dochodzi do tego, że właśnie dzieci w takich sytuacjach zostają albo sierotami w pełni, albo też sierotami w jakiś taki społeczny sposób. I tutaj jest kilka, może więcej niż kilka kartek takich z takimi opisami tych różnych sytuacji dzieci, gdy dzieci znalazły się w trudnej sytuacji. Natomiast z drugiej strony jest to, o co te dzieci proszą o modlitwę. To są dzieci w takiej sytuacji, gdy były prześladowane, czy ich rodziny były prześladowane i one znalazły się w takim specjalnym centrum chrześcijańskim, gdzie są otoczone opieką, jest im dużo lepiej, ale o pewne rzeczy chcą, abyśmy się modlili. I tak jak mówię, nie ma ich tu za wiele, ale po spotkaniu można sobie wziąć, włożyć swoją Biblię i w czasie swojej modlitwy wspomnieć o tych osobach. Zapraszam bardzo. Jak patrzycie na tą mapę, to wynika z niej, że bardzo duży obszar globu naszego jest obszarem, gdzie chrześcijanie są prześladowani. W tym roku organizatorzy tego Dnia Modlitwy prosili nas, abyśmy modlili się szczególnie o dwa kraje. Jeden kraj to jest Nigeria, a drugi kraj to są Chiny. I to są kraje w kompletnie różnych sytuacjach, ale mimo tego tam spotykamy się z dość intensywnym prześladowaniem chrześcijan. Nigeria jest krajem afrykańskim i jest jakoby podzielona na pół, bo Nigeria Południowa jest zamieszkana głównie przez ludzi, którzy przyznają się do chrześcijaństwa albo są takimi bardzo świadomymi chrześcijanami. Natomiast Nigeria Północna jest obszarem, gdzie przede wszystkim mieszkają muzułmanie. Są enklawy chrześcijańskie. Są malutkie miejsca, gdzie chrześcijan jest sporo i przede wszystkim ci chrześcijanie są poddani bardzo intensywnym prześladowaniu. Nawet w prasie czy w mediach różnych możemy usłyszeć, przeczytać o tym, że dochodzi do porwań, dochodzi do morderstw, gdy jacyś bojownicy islamscy najeżdżają na te enklawy chrześcijańskie. I tak jak mówię, akurat władze Nigerii i siły, za którym stoi państwo Nigerii, są przychylne chrześcijanom. I bardzo często dochodzi też do takiej sytuacji, że ci ludzie prześladowani są chronieni przez wojsko, przez różne jednostki, różne siły państwa. Natomiast problem też polega na tym, że bardzo często, gdy na przykład takie porwane dziewczyny, które zostały porwane przez islamistów i zmuszone do tego, żeby wyszły za mąż za jakiegoś muzułmanina, nawet wracają do swoich miejsc, do swojej rodziny, to są nieakceptowane tam. To dalej są poddane pewnemu prześladowaniu. Więc będziemy się modlić o tą sytuację w Nigerii, będziemy się modlić o to, co tam się dzieje i o to, żeby... Jeśli chodzi o liczbę ludności, to jest minimalna przewaga chrześcijan, ludzi, którzy przyznają się do chrześcijaństwa, bo tych ludzi przyznających się do chrześcijaństwa jest 100 milionów i Nigeria jest olbrzymim państwem, ponad 200 milionów ludzi i 100 milionów, ponad 100 milionów nieco przyznaje się do chrześcijaństwa, 90 parę milionów przyznaje się do islamu. Dobrze by było, gdyby te proporcje zmieniały się w ten sposób, że chrześcijan jest coraz więcej, a muzułman będzie coraz mniej. Ale możemy się o to modlić, możemy wspierać. Oczywiście tam chrześcijanie próbują prowadzić też ewangelizację wśród muzułman. To jest niesamowita rzecz, jak w ogóle we wszystkich krajach muzułmańskich, w krajach, w których na przykład jest przejście na chrześcijaństwo karane, jak wielu ludzi się nawraca. Dzisiaj przy elektronicznych mediach jest niesamowita możliwość ewangelizacji i też w Nigerii, tam w północnej Nigerii też wiele ludzi się nawraca, więc modlimy się o to, żeby ta sytuacja zmieniała się i żeby coraz więcej chrześcijan było w Nigerii. Więc proponuję, żebyśmy teraz się krótko pomodlili o tę sprawę. Panie Boże, Ty najlepiej widzisz, jak wygląda sytuacja w Nigerii. Panie, Ty widzisz ten kościół, który też jest pełen gorliwości. Ty widzisz, jak w tym kraju codziennie powstają nowe kościoły, jak codziennie ludzie nawracają się do Ciebie. Ale Ty też widzisz też to, że są bardzo prześladowani, że dochodzi do wielu morderstw, do wielu aktów przemocy. Panie, prosimy Ciebie o to, aby tej przemocy, która odbywa się pod znakiem islamu, została położona tama, Panie, gdzie nie będzie te bojówki, te nielegalne siły zbrojne nie będą miały możliwości działalności na terenie Nigerii. Prosimy Ciebie o to, abyś też wzmacniał Kościół, abyś powodował, że Kościół ma coraz większy dostęp, coraz większą możliwość do tego, żeby ludziom mówić o Chrystusie, o zbawieniu w Chrystusie. Ty sam, Panie, ratuj tych, którzy są w tych trudnych, bardzo niebezpiecznych sytuacjach. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. A drugim krajem są Chiny, najludniejszy kraj świata. 1,4 miliarda ludzi, więc nawet nam, gdy mieszkamy w krajach europejskich, Polska 38 milionów, to nawet trudno sobie wyobrazić taką liczbę ludzi. I ten kraj jest bardzo wyjątkowym krajem, bo w pewnym momencie w tym kraju powiedziano, nie będzie w ogóle chrześcijan tutaj. I wszyscy chrześcijanie byli w podziemiu, ukrywali się w czasach komunistycznych, szczególnie w czasach tak zwanej rewolucji kulturalnej. Wszyscy chrześcijanie byli w podziemiu. Co dziwnego, to liczba chrześcijan jednak nieustannie rosła. Mimo to, że kościoły nie mogły działać oficjalnie, że kościoły były tylko domowe, to liczba chrześcijan cały czas rosła. I w końcu XX wieku sytuacja w Chinach się zmieniła. Przywódcą został pan, który nazywał się Deng Xiaoping. I on stwierdził, że dobrze działa dla Republiki Chińskiej to, że ona jest otwarta, że zaprasza też kapitał z Zachodu i nastąpił niesamowity rozwój, jeśli chodzi o ekonomię, ale też swoboda, jeśli chodzi o Kościół. Bardzo często, jeśli dochodziło tak między rokiem 1985 a rokiem 2000 do jakichś prześladowań, nawet 2005 do jakichś prześladowań chrześcijan, to nie była to akcja organizowana centralnie z Pekinu, ale to byli jacyś tam prowincjonalni może szefowie partii czy jakichś organów państwa, którzy akurat byli źle nastawieni do chrześcijaństwa. Natomiast centralne władze w Pekinie były jak najbardziej otwarte na rozwój kościoła. Ale Deng Xiaoping był starszym człowiekiem, odszedł w końcu i teraz władzę po nim przejął obecnym przewodniczącym rady państwa, jest Xi Jinping, który jest bardzo niepozytywnie nastawiony do chrześcijaństwa. Uważa, że chrześcijaństwo, że Kościół jest elementem niszczącym tożsamość chińską. Więc Kościół dostaje do wyboru albo rezygnować z tych rzeczy, które oni uważają za niechińskie. Więc bardzo często dochodzi do tego, że budynek kościoła owszem, ale krzyż musi zostać z tego budynku usunięty. Zamiast krzyża pojawiają się jakieś chińskie hieroglify. Nie, to się inaczej nazywa. Jakieś tam literki chińskie, które no, oni twierdzą, że budują tę tożsamość chińską. Też chrześcijanie sami są prześladowani. Wiele budynków kościelnych zostało odebranych i tak jak mówię, to jest od roku 2005 do dzisiaj pan Xi, bo to jest jego nazwisko, jest przewodniczącym Rady Państwa i w związku z tym sytuacja kościoła jest znacznie trudniejsza niż jeszcze 20 lat temu. 15 lat temu to inaczej wyglądało. Więc organizatorzy Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Kościół Prześladowany proszą nas bardzo, abyśmy modlili się o Kościół w Chinach. I poświęcimy chwilę na to, żeby teraz się o to modlić. Ojcze nasz niebieski, my dziękujemy Ci za to, że na naszej ziemi mieszka tyle różnych ludzi, Panie. Panie, gdy pomyślimy o tej różnorodności, Panie, to jest niezwykłe. Niezwykłe, ile języków, ile kultur, ile różnych sposobów życia. Panie, a w tym wszystkim Ty mówisz, że Ty każdą kulturę kochasz, każdy naród kochasz, kochasz wszystkich tych ludzi i chcesz, żeby oni przyszli do Ciebie, poznali Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty w niezwykły sposób też zachowałeś swój Kościół w Chinach pod tym, w czasie tych brutalnych, makabrycznych prześladowań. Kościół żył. Panie, Kościół się rozwijał. Panie, coraz więcej ludzi poznawało Ciebie. Panie, często poznawali Ciebie w więzieniach, często poznawali Ciebie w jakichś koloniach karnych. Panie, ale gdy wychodzili na wolność, świadczyli dalej o Chrystusie i wielu innych mogło przyjść do Ciebie. Panie, i Ty widzisz dzisiaj ten kraj. Panie, widzisz ten ekonomiczne powodzenie, ale z drugiej strony też ten nacisk na Kościół, aby Kościół przestał głosić pełną swoją tożsamość, aby się poddał pod presję. Panie, Ty też widzisz wielu chrześcijan, wielu przywódców Kościoła, którzy dlatego, że nie chcą się poddać tej presji, muszą zapłacić najwyższą cenę. Prosimy Ciebie o to, abyś Ty sam w swojej łasce też dotykał tych wszystkich, którzy są prześladowani, podnosił ich, zachęcał ich. I Panie też, abyś prowadził do tego, że Kościół mimo tych prześladowań będzie dalej się rozwijał. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Jeszcze może jedna ciekawostka o Chinach. Są różne statystyki na temat liczby wierzących, liczby chrześcijan w Chinach, liczby osób, które są związane z Kościołem. I te statystyki, no, można wierzyć, można nie. Niektóre mówią o kilkudziesięciu milionach ludzi wierzących. Jedno jest pewne, z tych wszystkich statystyk wynika, że liczba ludzi naprawdę oddanych Chrystusowi jest większa niż liczba członków partii komunistycznej w Chinach. Do tego doszło. Dzisiejsze słowo, którym chciałbym się podzielić, to jest słowo, które jest w oparciu o szósty rozdział Ewangelii Jana. I to jest niezwykły rozdział. Temu rozdziałowi można by było nazwać taki tytuł Od euforii do wielkiej klapy. Bo rozdział ten się zaczyna od tego, że Pan Jezus głosi słowo i po tym, gdy głosi słowo, stwierdza, że ludzie są zmęczeni i nie będą mieli możliwości gdzieś dojść, gdzie mogliby coś zjeść. I zwraca się do uczniów swoich, żeby ich nakarmić. Tylko problem polega na tym, że tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Bo Pismo Święte mówi nam o tym, że samych mężczyzn było 5000. I no, tutaj tłumaczenie nasze to tej Ewangelicznego Instytutu powiada w liczbie około 5000. W liczbie około 5000. Raczej należy myśleć, że to była zbliżona liczba do 5000 i do tego trzeba byłoby dodać jeszcze dzieci, jeszcze kobiety i wtedy no, prawdopodobnie był to olbrzymi tłum. No i Pan Jezus mówi, nakarmcie ich, ale później On sam właściwie ich karmi przez to, że dokonuje rozmnożenia ryb i chleba. I gdy on tego dokonuje, to tutaj chciałbym przeczytać ten tekst od 14 wiersza. Gdy ludzie zobaczyli, jakiego dokonał znaku, zaczęli mówić między sobą: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Tymczasem Jezus poznał, że zamierzają podejść i porwać go po to, aby go obwołać królem, znów samotnie oddalił się na górę. I Jezus odchodzi, zostaje sam, swoich uczniów wysyła natomiast na drugi brzeg jeziora. Oni wsiadają do łódki, jednej łódki, która była tam na tym miejscu, i płyną na drugi brzeg jeziora. Ludzie się najedzeni, rozchodzą się, albo też pozostają na miejscu, czekając na to, że no, na drugi dzień też się będzie coś działo. Podekscytowani, jak tutaj czytamy, gotowi do tego, żeby Jezusa obwołać królem. I co się dzieje? W pewnym momencie Jezus gdzieś tam po cichu, zupełnie niezauważony, przechodzi po wodzie na drugą stronę jeziora, spotyka swoich uczniów, jak ci pod wiatr ciężko wiosłują, wchodzi do łodzi z nimi, przybywa na drugi brzeg i ludzie z tego brzegu, na którym zdarzył się ten cud rozmnożenia chleba i ryb, szukają rano Jezusa, no bo powinien być. Nie widzieli, żeby wsiadał razem ze swoimi uczniami do łodzi. Nie widzieli też, żeby inną łódką odpływał. Nie było innej łódki. Szukają Jezusa. I w końcu ktoś tam przyniósł z drugiego brzegu wiadomość: on jest po drugiej stronie. I oni płyną tam i mówią: no jak ty jak się tutaj dostałeś? Jezus w ogóle, zauważcie, że jakbyście czytali tę historię, to tak jak gdyby nie zauważa tego pytania. Ale mówi do nich takie słowo. 26 wiersz. Jezus im odpowiedział. I ciekawe, że tutaj jest takie mocne zapewnienie Jezusa. Ręczę i zapewniam. Ręczę i zapewniam. Jak gdyby używał podwójnego takiego, że to jest tak, a nie inaczej. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb i najedliście się do syta. Zauważcie, że była euforia. To przedtem wszystko wyglądało tak, że radość niesamowita, że cieszymy się. No, w zasadzie tak po ludzku sprawę ujmując, no to Jezus też powinien się cieszyć tym, że to jest ten moment, kiedy oni go rozpoznają, bo w tym fragmencie, który czytaliśmy wcześniej, oni twierdzili, że oni zobaczyli znak, że to, co się stało, oni potraktowali jako znak, że to jest ten prorok, który miał przyjść. Ale Jezus w tym momencie mówi: nie, słuchajcie, podłożem tego wszystkiego był wasz żołądek, był wasz brzuch, najedliście się do syta. A o czym mówi nasz brzuch, nasz żołądek? Mówi trochę o naszym egoizmie, prawda? Jesteśmy, wszystko, co nam służy, jest dobre, wszystko, co jest dla nas, jest fajne, wszystko, co wiąże się z tym, żebyśmy mieli zaspokojone nasze potrzeby, jest ważne. I Pan Jezus mówi: słuchajcie, ja chciałbym zajrzeć do waszych serc. Ja chciałbym sprawdzić, co było w waszych sercach. Zauważcie, że on nie wdaje się z nimi w dyskusję na temat właśnie tego, jak tam przybył, ale uderza w to, co jest najważniejsze. Bo najważniejsze było to, co było w ich sercach. Mówi, w waszych sercach ta cała sprawa, to wszystko, co się stało, wiązało się z czym? Z egoizmem. W waszych sercach króluje to, co jest potrzebne dla was, co jest związane z waszymi osobami. I Pan Jezus mówi, słuchajcie, zmieńcie priorytety. I potem zaczyna im mówić też o pokarmie. Ale mówi tak, szukajcie, zajmijcie się nie pokarmem przemijalnym, ale trwałym pokarmem zapewniającym życie wieczne. Potem mówi, ten pokarm jest dostępny wtedy, gdy uwierzycie w Syna. Więc powiada, tam te wszystkie wasze pragnienia co do mnie, te wszystkie wasze zamiary co do mnie, nie wiązały się z tym, że wierzycie we mnie. Wiązały się z tym, że było wam dobrze. I wasz egoizm spowodował, że chcieliście mnie znaleźć, żeby kolejny raz się nasycić. No i to nie może się podobać tym ludziom. Ciekawa rzecz. Gdy Pan Bóg dotyka ludzkiego serca, to ludzie mają raczej taki odruch obronny. No, wydawać by się mogło, że no, to jest fajnie, że dowiem się prawdy. Dowiem się prawdy o samym sobie. Ale w tym momencie zauważcie, że oni zaczynają uciekać i tak się dzieje prawie za każdym razem. Ciekawa rzecz, że w Starym Testamencie mamy tę niesamowitą historię, kiedy Pan Bóg wyprowadza naród izraelski z niewoli egipskiej i potem jest mowa o tym, że on prowadzi ich przez 40 lat po miejscach, które tym ludziom się nie do końca podobają. Są bardzo niezadowoleni z tego, jak ta podróż wygląda. Ale Pan Bóg na końcu mówi im, dlaczego to robi. Pan Bóg mówi, że ja to robiłem po to, żebyś mógł zobaczyć, co jest w twoim sercu. Żebyś mógł tak naprawdę stwierdzić, jak wygląda twoje serce. I Izraelitom nie podobało się to. Nie lubili tej konfrontacji z prawdą o ich sercu. I w tym momencie Pan Jezus wyjawia im, na czym polega to, że On daje pokarm, który jest pokarmem zapewniającym to, że po spożyciu tego pokarmu się ma zaspokojony głód i nie jest się ponownie głodnym. Po spożyciu tego napoju nie pragnie się ponownie. Pan Jezus mówi, tym pokarmem jest ten, który przychodzi od Ojca i On daje życie. I On zapewnia życie. I zauważcie, że to w tym momencie zupełnie zmienia tą sytuację. Pan Jezus mówi, ja nie przyszedłem po to dzisiaj tutaj, żeby tu was nakarmić, tu coś zrobić dla was. Ja przyszedłem po to, żeby życie, Boże życie dać ludziom. I w tym momencie oni bardzo natychmiast zaczęli taką bardzo religijną dyskusję z Panem Jezusem. Nie, 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 no tutaj ty mówisz o chlebie, prawdziwy chleb to tak naprawdę dał nam na pustyni Bóg, gdy jedliśmy mannę. Pokaż nam jeszcze znak, my nie wiemy. dzień wcześniej mówili, taki znak tylko prawdziwy prorok mógł zrobić. A dzisiaj mówią, pokaż nam znak. I kończy się ta historia tym, że co? Że Pan Jezus im mówi dalsze twarde słowa, bardzo twarde słowa, bo te twarde słowa brzmią, kto nie je mojego ciała, kto nie pije mojej krwi. Dla Żydów to było jakieś takie totalnie nie do przyjęcia, bo Jezus jakby mówił o kanibalizmie, co dla Żydów było czymś absolutnie gorszącym. A oni mówią, nie, tutaj coś z tobą jest nie tak. I w końcu jakąś taką, nie wiadomo, czy mają naradę, ale mówią, to, co ten mówi, to jest tak twarde, że tego nie można akceptować i nie będziemy więcej już z nim chodzić. To jest ciekawe bardzo, bo Ewangelia Jana składa się jak gdyby z dwóch części. W tej pierwszej części widzimy Jezusa, jak on chodzi i dokonuje różnych rzeczy i przez te różne rzeczy coraz więcej ludzi za nim chodzi. I w tym szóstym rozdziale, gdy on dokonuje tego niezwykłego cudu, nagle wszystko się zaczyna odwracać. Ci ludzie od tej euforii przechodzimy do klapy. Oni mówią, więcej z tobą nie chodzimy. I wtedy Jezus zwraca się do tej dwunastki, którą wezwał do siebie i mówi, czy wy też chcecie odejść? Tak, w pewien sposób, jak gdyby Jezus mówił, słuchajcie, droga wolna, ja wam przeszkadzać nie będę. Czy wy też chcecie odejść? Ktoś z nich mówi, gdzie mamy odejść? Ty masz słowa, ty masz, i to Piotr mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I ten szósty rozdział jest po to, żeby pokazać różnicę na tym, na czym polega egoistyczna wiara, a prawdziwa wiara. Wiara, która jest motywowana tym, że poznałem Boga, że wiem, jaki On jest. Jestem gotowy nawet na to, żeby On pokazał mi moje serce, żeby On prześwietlił moje serce, żeby pokazując mi moje serce, pokazał, co On chce, żeby się w tym sercu zmieniło. A z drugiej strony to jest wiara, która cały czas mnie pociąga do Niego, bo w Nim jest życie. Podczas gdy wiara, która opiera się na egoizmie, przeżyje euforię, może będzie miała i wzloty, ale gdy dojdzie do tego, że Pan Bóg chce nas z czymś skonfrontować, powie, nie, nie, tego, w to się nie bawimy i to jest, to mnie, ty, Panie Boże, Ty mnie tym ranisz i dlatego ja wolę odejść od Ciebie. Zauważcie, że Pan Bóg zwraca nam bardzo mocno naszą uwagę na to, abyśmy sprawdzili nasze serce. Abyśmy sprawdzili, że Panu Bogu nie zależy, na Pana Boga, na Panu Bogu nie robi wrażenia. To nie zrobiło wrażenia to, że oni chcieli go obwołać królem. Że może niektórzy już pobiegli, przygotowywali taki tron, na którym mieli intronizować Pana Jezusa, będziesz naszym królem, to totalnie nie robiło wrażenia. To, na czym zależało Panu Bogu, to zależało Mu na ich sercach, na ich motywacji. Co było ich motywem? I gdy widział, że ich motywem jest egoizm, mówi, to trzeba zmiany, to trzeba się zmienić. Kochani, Pan Bóg bardzo często doprowadza nas do sytuacji, w której prześwietla nasze serce, w której pokazuje, ile jeszcze egoizmu nam w naszym sercu zostało. I robi to po to, abyśmy mogli być zmieniani. Dlatego, że On ma dla nas życie. ale to życie jest nie do pogodzenia z tym, żeby coś fałszywego było w naszych sercach. I On chce nasze serca z tego oczyszczać. Cieszycie się? No, będzie bolało. To dobrze, że się cieszycie. Wstańmy do modlitwy. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za Twoją miłość do nas. Panie, dziękujemy Ci za to, że ta miłość opiera się na prawdzie, a nie na tylko naszym uczuciu euforii. Panie, dziękujemy Ci za to, że w tej miłości Ty nam pokazujesz, że chcesz naszego zmienionego serca. Panie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i wołamy: Panie, zmieniaj nasze serca. Zmieniaj nasze serca. Panie, nawet gdyby to jakoś nas dotykało, Panie, to chcemy być zmienieni po to, żeby cieszyć się tym, że Jezus przyszedł, aby być Zbawicielem całego świata. Nie tylko, żeby nam się dobrze działo, ale żeby być Zbawicielem całego świata. Panie, chcemy, żeby to napełniało nas zawsze radością. To, co On robi i to, co On chce zrobić w tym świecie, a nie tylko to, co się dzieje dla nas. Panie, dzisiaj prosimy Ciebie o to, abyśmy byli ludźmi czystego serca, bo tacy Boga oglądać będą. Halleluja. Chwała Ci. Panie, wywyższamy Ciebie. Dziękujemy Ci. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Usiądź proszę jeszcze na moment. Ja przypominam tutaj o